Fundacja Synapsis serdecznie zaprasza na cykl podcastów Autyzm. Poznajmy się.
Zapraszamy do wysłuchania fragmentu książki Johna Eldera Robinsona Patrz mi w oczy. Moje życie z zespołem Aspergera. Wydawnictwo Biała Plama.
Zastanawiałem się, dlaczego moje drugie małżeństwo okazało się większym sukcesem od pierwszego i z myślą o innych Aspergerach i ich związkach podzielę się z Wami swoimi wnioskami. Po pierwsze, ona bardzo uważnie mnie obserwuje. Nauczyła się rozpoznawać, kiedy jestem smutny, zaniepokojony lub zmartwiony. Niektórzy twierdzą, że nigdy się nie uśmiecham i że w ogóle mam ograniczoną mimikę, ale ona jakoś potrafi wywołać uśmiech na mojej twarzy. Umie też odczytywać mój nastrój z tej mojej ograniczonej mimiki. Zwykle też wie, co powiedzieć lub zrobić, żebym poczuł się lepiej. Albo, kiedy jest na mnie wściekła, co zdarza się rzadko, żebym poczuł się gorzej. Zawsze okazuje mi zainteresowanie i sprawia wrażenie, jakby wierzyła we mnie bez ograniczeń. Kiedy mówię, że coś zamierzam zrobić, zawsze myśli, że mi się uda. Jestem pewien, że jej wiara we mnie zwiększa moje szanse powodzenia. A gdy odnoszę sukces, wracam do domu i jej o tym mówię. Zawsze wiedziałam, że to zrobisz, mówi wtedy, dlatego za ciebie wyszłam. Nie wiem, jak mogła zawsze wiedzieć, że coś zrobię, skoro nigdy wcześniej tego nie robiłem, chyba że było to coś tak trywialnego, że każdy mógłby to zrobić, ale tak właśnie mówi. Nigdy nie miałem żony, która myślałaby, że mi się nie powiedzie, ale rozważałem, jak by to mogło być, jestem pewien, że moja obecna sytuacja jest lepsza. Po drugie, obserwuję, co robią i mówią ludzie wokół mnie i wyjaśnia mi rzeczy, które przegapiłem, bo do dzisiaj umykają mi niuanse będące typowym składnikiem rozmów pomiędzy normalnymi ludźmi. Humor i sarkazm najczęściej przylatują mi nad głową. Zdarza się, że ktoś coś powie i czeka, aż się roześmieje, a ja po prostu stoję. Zdarza się, że ludzie mówią rzeczy, które mają być nieprzyjemne, a ja tego nie zauważam. Ona mi na to zwraca uwagę, a ja staram się wyciągnąć wnioski. Dzięki temu coraz mniej rzeczy mi umyka. Po trzecie, jest cierpliwa, kiedy zadaję jej bez końca to samo pytanie. Na przykład niemal codziennie w południe dzwonię do niej i pytam. Łów, lubisz swojego męża? Tak, lubię cię, zapewnia mnie. Ale godzinę później najwyraźniej już nie pamiętam o poprzedniej rozmowie, bo znowu dzwonię i pytam. Łów, lubisz swojego męża? Tak, ciągle cię lubię, odpowiada. To powtarza się 4 czy 5 razy w ciągu dnia. Za 5 razem zdarza się, że powie, nie, już cię nie lubię. Ale wtedy wiem, że się tylko ze mną drażni. Naprawdę mnie lubi. Czuję się przy niej bezpieczny. Nie mam pojęcia, dlaczego pytam ciągle o to samo, ale tak już mam. Kiedy ktoś każe mi przestać, zwykle bardzo się denerwuję. Po czwarte, ona mnie głaszcze. Mój dziecięcy eksperyment z głaskaniem czaki niespecjalnie się powiódł i to jedno nieprzyjemne wspomnienie raz na zawsze wyleczyło mnie z prób głaskania innych ludzi. Na szczęście Marta nie miała równie przykrych doświadczeń i choć los nie pozwolił mi na zostanie głaszczącym, odnoszę sukcesy jako głaskany. Gdy poznaliśmy się z Martą, byłem nerwowy i nie mogłem sobie znaleźć miejsca. Ciągle potupywałem, kiwałem się albo wykazywałem inne odchylenia od normy. Oczywiście dzisiaj już wiemy, że na tym właśnie polega normalne zachowanie kogoś z Aspergerem, ale wtedy ludzie myśleli, że to dziwne. Sam zresztą tak myślałem.
Miesiąc świadomości autyzmu to doskonały czas, aby jak najwięcej mówić o autyzmie i osobach w spektrum, aby przybliżać życie ich i ich bliskich. Dziś w naszym kolejnym podcaście gościmy panią Marię, żonę osoby z zespołem Aspergera, a także mamę Aleksandra i Antoniego, dwóch chłopców z zespołem Aspergera. W bardzo szczerej rozmowie z Joanną Grochowską pani Maria opowiada o swojej sytuacji rodzinnej, diagnozie dzieci i męża oraz o emocjach, które towarzyszą jej rodzinie każdego dnia. Jak być żoną, matką osób w spektrum autyzmu? Co robić? Jak wspierać? Czy koniecznie wchodzić w rolę terapeutki? Zapraszamy do wysłuchania otwartej i poruszającej rozmowy o blaskach i cieniach życia w spektrum autyzmu.
Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z panią Marią, która jest mamą dwóch chłopców z zespołem Aspergera. Antoniego, który ma w tej chwili 5 lat i dostał diagnozę w wieku 3 lat, i Aleksandra, który ma lat 12 i też był zdiagnozowany w wieku 3 lat, oczywiście jako pierwszy, ale też pani Maria jest żoną mężczyzny, który również ma diagnozę zespołu Aspergera. Ta diagnoza została postawiona wtedy, kiedy pani Maria była w ciąży z drugim synem, z Antonim. Bardzo ważną rzeczą jest to, że pani bardzo emocjonalnie zareagowała na pierwszy nasz podcast. Napisała pani do mnie taki ogromnie przejmujący mail i pomyślałam sobie, że dobrze by było porozmawiać, bo jednak ta sytuacja, w której pani się znajduje, sytuacja rodzinna, no nie jest typowa, jest dosyć szczególna. Mogłaby pani powiedzieć, co panią tak szczególnie poruszyło w tym pierwszym podcaście i co takiego sprawiło, że pani napisała?
Powiem tak, że jak odsłuchałam ten pierwszy odcinek, to po prostu płakałam, bo zobaczyłam gdzieś częściowo moich synów, mojego męża, w tym wszystkim nasze życie. Ale czegoś mi brakowało, bo wszędzie teraz coraz częściej się mówi o autyzmie, zespole Aspergera. Natomiast mam takie poczucie, jakby zapominało się, że te dzieci kiedyś dorastają, że wśród nas też są osoby dorosłe ze spektrum, w wielu wypadkach niezdiagnozowani. I że brakuje jakby na to takiej przestrzeni na rozmowę. Mówi się głównie o dzieciach i to mnie najbardziej uderzyło.
To jest rzeczywiście tak, jak pani mówi, że bardzo często pomija się w rozmowach osoby dorosłe, albo też może nie tyle nawet pomija, ile one schodzą na taki dalszy plan. To jest w drugiej kolejności są te rozmowy. A gdyby zechciała pani powiedzieć coś więcej na temat, może zatrzymajmy się na razie przy mężu, samej diagnozy męża. Mąż został zdiagnozowany wtedy, kiedy już starszy, czyli Aleksander miał diagnozę. Była pani w ciąży z młodszym dzieckiem. Co było takim impulsem do zastanowienia się, czy to może być zespół Aspergera? Jakżeście się państwo zdecydowali na tą diagnozę? Czyja to była decyzja? Kto kogo tutaj zachęcał do tego? Jak to wyglądało?
Powiem tak, że zanim Aleksander został zdiagnozowany, no to miał podejrzenie zespołu Aspergera, więc gdzieś to się w naszych głowach tam kłębiło. Jak miał 2 latka dokładnie, trafił na oddział neurologiczny. No i tam rozmawiałam z lekarzami i na temat tej ewentualnej diagnozy. I któregoś razu Aleksander sobie słodko zasnął, była noc, poszłam zrobić sobie chyba 10. kawę i zaprosiła mnie pani doktor do swojego gabinetu i powiedziała, że tą kawę mogę wypić u niej i że ona by chciała porozmawiać. No i zaczęła wymieniać cechy, że obserwują sztywne zachowania, że obserwują zaburzenia integracji sensorycznej, wycofanie, lękliwość, nie nawiązuje kontaktu wzrokowego. No i ja powiedziałam wtedy, że tak, pani doktor, ja to wszystko wiem, że Aleksander tak ma. A pani doktor do mnie powiedziała, nie zrozumiała mnie pani. Ja powiedziałam o pani mężu. I wtedy jakbym dostała po prostu obuchem w głowę, tak? Jakby naprawdę to było takie mocno przejmujące dla mnie i to był ten moment, kiedy jeszcze długi czas rozmawiałam z panią doktor i na temat syna, i na temat męża i od tej jakby chwili zaczęliśmy się mocno nad tym zastanawiać. Po paru miesiącach od tej sytuacji w szpitalu Aleksander trafił tu do synapsis i został zdiagnozowany jako dziecko właśnie z zespołem Aspergera. Potem mąż, czytając jakby już diagnozę i to wszystko, usiadł i powiedział, to jest wszystko jak o mnie. I zaczęliśmy szukać pomocy dla męża, z tym, że otoczenie różnie reagowało, nawet sami specjaliści bardzo różnie do tego podchodzili, więc no, skupiając się na dziecku, znowu to odeszło na drugi plan, problemy męża. I tak naprawdę jak zaszłam w drugą ciążę, to dopiero wtedy mąż już był w trakcie diagnozy swojej własnej. Ja akurat trafiłam na patologię ciąży, więc tutaj bardzo doktor żałował, że nie mogliśmy być wspólnie na tej diagnozie. Bardzo mu zależało na tym i pamiętam, że tylko z tego dnia diagnozy, kiedy mężowi została postawiona, że on zadzwonił i powiedział, że doktor nie ma żadnych wątpliwości, że ja też mam zespół Aspergera, tak jak Aleksander. I doktor prosił tylko o jedną rzecz, żeby od samego początku uważnie obserwować Antoniego, jak się urodzi w wieku około 1,5 roku, żeby stawić się na diagnozę, żeby po prostu wiedzieć, czy dziecko się na pewno będzie rozwijało prawidłowo.
Myślę, że to jest tak, że ta propozycja ze strony psychiatry wynikała z tego, że rzeczywiście ten genetyczny czynnik, jeżeli chodzi o spektrum autyzmu, istnieje. I że jeżeli mamy sytuację, w której w jednej rodzinie są dwie osoby w spektrum, to prawdopodobieństwo po prostu wzrasta. Ale chciałam wrócić jeszcze do tego momentu, o którym powiedziała Pani wcześniej, czyli do tej rozmowy z neurologiem w szpitalu. Czy po tej rozmowie z neurologiem rozmawiała Pani z mężem, czy najpierw potrzebowała Pani takiego czasu, żeby sobie to wszystko przemyśleć, poukładać w głowie? Kiedy jakby podjęliście z mężem ten temat? Mówiąc ten temat, mam na myśli to, że on też ma różnego rodzaju trudności.
Znaczy, na pewno ta noc wtedy była nieprzespana i mi mnóstwo myśli chodziło po głowie. Z mężem tak naprawdę porozmawiałam dopiero chyba gdzieś po, nie wiem, 2-3 dniach. Natomiast on to od razu jakby wyparł. On tak ma, że jak jest temat niewygodny, to udaje, że nie słyszy. Ja to tak się śmieję, że on udaje, że nie słyszy, ma bardzo wybiórczy słuch. Więc gdzieś to tak od siebie rzucił tą myśl. Natomiast w takich codziennych sytuacjach, bo ich jest bardzo dużo, kiedy pojawiały się jakieś trudności, ja mu o tym przypominałam i w pewnym momencie chyba on już sam miał dość tego mojego gadania, przypominania, mówienia, że jeszcze potem jak po drodze padła diagnoza u syna, no to dopiero wtedy się właśnie zdecydowaliśmy gdzieś tam szukać pomocy.
Powiedziała Pani o tym, że po tej pierwszej rozmowie mąż to wyparł, to tak jakby trochę nie słyszał. Myślę, że to w ogóle jest tak, że jako ludzie mamy taką tendencję do tego, żeby nie słuchać rzeczy, które są jakoś dla nas niewygodne, nam nie pasują. A jak mąż zareagował na samą diagnozę, na to potwierdzenie tej diagnozy? Tak, Pan również ma zespół Aspergera.
No właśnie, powiem szczerze, że trochę żałuję, że mnie nie było na tym przekazaniu. Byłam ciekawa właśnie, czy pojawią się jakieś emocje. Natomiast jak do mnie dzwonił wtedy, po prostu mi to chłodno przekazał. Tak jakby mówił, cześć Marysiu, jest ładna pogoda. W szoku, nie było jakiegoś zdziwienia. Myślę, że on się też trochę spodziewał tego, że to tak się pewnie skończy.
A czy ta diagnoza u męża coś zmieniła w Waszym życiu? W takim sensie, że nie wiem, mąż zaczął inaczej się zachowywać, zaczął próbować coś inaczej robić. Jak to wyglądało?
Przyjęłam to z ulgą, bo wielokrotnie pytałam sama siebie i nie wiem, chyba Pana Boga, czy on mi robi na złość, czy po prostu, przepraszam za słowo, jest tak głupi, w co nie wierzyłam. Po prostu nie byłam w stanie w to uwierzyć, że no mój mąż jest głupi, tak? No inteligentny człowiek, skończył studia, a po prostu chwilami no jest naprawdę trudno. Więc ja to na pewno przyjęłam z ulgą. Na pewno zmieniło się moje podejście, tak. Inaczej patrzę, już nie zakładałam tej złej woli, tylko próbowałam podejść tak, jak podchodziłam do syna, czyli że na przykład jak no mąż chodzi i wyrywa sobie włosy, wiedziałam, umiałam sobie ja wewnętrznie wytłumaczyć, że pewnie tak reaguje na stres, którego nie umie wypowiedzieć, że są to zaburzenia integracji, że to, że ucieka wiecznie do kuchni, jak są u nas znajomi, czy rodzina nawet, no to nie jest tak, że nie lubi tych osób, czy nie chce z nami być, tylko po prostu być może jest za duży hałas, nie umie włączyć się w rozmowę. To było na pewno łatwiejsze. Aczkolwiek nie, ta myśl no, nie spowodowała jakiegoś takiego spokoju rodzinnego. Ta diagnoza że sprawiła, że uleczyła się cała tak rodzina i już było w porządku. Bo to aż tak no, nie zadziałało, ale na pewno uspokajająco.
Powiedziała Pani po pierwsze, tak, że jak się żeście Państwo poznali, no to tej diagnozy nie było. Ona się pojawiła jednak ileś lat później. spotykaliście się w międzyczasie i potem i cały czas się spotykacie z rodziną, ze znajomymi, z przyjaciółmi. Na ile ta sytuacja, w której jesteście rodziną z trzema osobami w spektrum, na ile to jest taki temat, który jest tematem otwarcie poruszanym w rodzinie, w dalszej rodzinie, czy ewentualnie wśród znajomych, a na ile to jest raczej coś takiego, o czym rozmawiacie tylko w swoim gronie pani z mężem?
Może zacznę od tego, że u nas w domu mówi się bardzo otwarcie o zespole Aspergera, ale w takiej naszej zamkniętej, tej najbliższej naszej czwórce. Z tego względu, że też starszy syn jest bardzo świadomy tego, bardzo ma fajną opiekę w szkole terapeutyczną, to nie jest ukrywane. Natomiast jeżeli chodzi o rodzinę dalszą, to szczególnie rodzina męża została poinformowana o tej sytuacji, no, że mąż jest zdiagnozowany. Nie przyjęli w ogóle tego do wiadomości. Nie ma, nawet jeżeli zaczynamy gdzieś ten temat, to jest on natychmiast ucinany. Jedynie moja mama, ona jakby bardzo często uczestniczy w takim naszym życiu rodzinnym, więc jest bardzo blisko z chłopcami związana i ze mną, więc mogę porozmawiać. Mąż z nią jakby chciał, no ale no tutaj wiadomo, że on raczej unika. Jeżeli chodzi o znajomych, ja myślę, że oni się domyślają, ale nikt wprost nie powiedział. Raz próbowałam poruszyć ten temat, to jakby kolega przytaknął, powiedział, że widać, że coś jest na rzeczy, ale też nie chciał kontynuować, ale też nie jesteśmy jakoś z tego powodu wykluczani, co jest to bardzo miłe i tutaj budujące. Myślę, że otoczenie bardzo różnie reaguje.
Tak z perspektywy czasu. Czy gdyby wiedziała pani wcześniej, na początku małżeństwa, że mąż ma taką diagnozę, że ma zespół Aspergera, czy pani zdaniem coś innego można by było zrobić, inaczej ustawić tą waszą relację małżeńską? Chodzi mi o to, że małżeństwo się buduje, tak? Małżeństwo tworzy pewną relację i ta relacja może być łatwiejsza, trudniejsza. Na ile z takiej perspektywy czasu ma pani poczucie, że to by cokolwiek mogło zmienić, poprawić, pomóc pani na początku tej drogi, a na ile ma pani poczucie, że właśnie niekoniecznie?
Na pewno zaczęłabym od końca, odwróciłabym to, co dzieje się teraz, bo gdzieś dopiero teraz mąż dochodzi do etapu, że dostał leki na wyciszenie od psychiatry, dostał zalecenie, by pójść na terapię. I myślę, że zanim pojawiły się dzieci, od tego bym zaczęła, od terapii na pewno takiej małżeńskiej, u osoby, która zna się na temacie autyzmu, zespołu Aspergera. Być może to by pomogło uniknąć wielu trudnych sytuacji, myślę trudnych też dla męża sytuacji, dla nas i dla naszych dzieci. Nie sądzę, żeby ta diagnoza wpłynęła na moją decyzję o zawarciu małżeństwa akurat z tym człowiekiem, a nie innym, i o posiadaniu dzieci. Byłaby szansa na troszkę spokojniejsze życie.
Od niedawna mąż rozpoczął terapię. Czy było coś, co było takim bezpośrednim powodem tego, że się zdecydował na to, bo jednak ta diagnoza była postawiona już kilka lat temu? I czy to też było tak, że żeście po prostu wspólnie na ten temat rozmawiali ileś razy i to jest w wyniku tego procesu? Wiem, że niełatwo jest znaleźć dobrego terapeutę, szczególnie dla dorosłej osoby, i że przez lata dominowało takie przekonanie, że tych osób dorosłych jest niewiele, ale że one nie potrzebują takiego wsparcia terapeutycznego. To jeżeli mówimy o osobach z zespołem Aspergera, takich, które często bardzo dobrze sobie radzą z wieloma rzeczami, to uznawano, że akurat to nie jest taka grupa, która potrzebuje tutaj wsparcia terapeutycznego.
Staraliśmy się jakby od początku podjąć jakieś kroki, żeby tutaj pomóc. Nawet przez chwilę mąż uczęszczał, a ja razem z nim na terapię. Natomiast sam stwierdził, że to nie ma sensu, że to mu nic nie daje. Tak samo było z pierwszym zaleceniem od psychiatry, gdzie mąż dostał lek i wziął kilka dawek i stwierdził, że one nie działają. I po prostu je odstawił i już nie pojawił się długi czas u lekarza, ani u terapeuty, więc tak naprawdę głównym terapeutą mogę powiedzieć, że byłam ja. Próbowałam po prostu to wszystko udźwignąć, pomóc sama sobie i nam jako rodzinie, mężowi. Co nas teraz skłoniło? Gdzieś od półtora roku nawarstwiające się takie problemy. Starszy syn teraz ma 12 lat, więc te relacje taty z synem stały się bardzo napięte. Było coraz trudniej. Też mąż stał się nerwowy, wręcz mogę nawet powiedzieć, że chwilami agresywny. I to już był taki moment, gdzie ja powiedziałam, że albo w jedną stronę, albo w drugą stronę, bo ja już tego nie udźwignę. Jestem mamą dwójki dzieci. Całe obowiązki spoczywają na mnie i po prostu któregoś razu wykrzyczałam mężowi wprost, że jak mam wybierać dzieci albo ciebie, to zawsze wybiorę dzieci i powiedziałam, albo pójdziesz konkretnie do terapeuty, do psychiatry, albo po prostu będzie źle. I ostatnie wakacje, gdzie mąż zamiast cieszyć się tym, że jesteśmy razem, że udało się pomimo tej epidemii wyjechać, zaszyć się w lesie. Zaburzenia takie obsesyjno-kompulsyjne u niego uniemożliwiły po prostu mu bycie z nami. On był gdzieś cały czas obok. Cały czas było nerwowo, do tego starszy syn podsycał te emocje, a mężowi niewiele potrzeba. Wystarczy, jak ja to mówię, iskierka i od razu jest wybuch. Więc stwierdziłam, że jeżeli ja nawet na wakacjach nie jestem w stanie wypocząć i po prostu żal mi jest dzieci i żal nawet samego męża, bo on to też bardzo przeżywał mimo wszystko. I jeszcze miesiąc czasu ponad przypominałam, w końcu położyłam na stole numer telefonu do pani doktor i powiedziałam, że albo dzwonisz, albo... No albo nie wiem, koniec już, po prostu ja nie udźwignę tego. No i to był taki moment, gdzie mąż rzeczywiście zadzwonił i... Już teraz mąż bierze leki i nawet widzimy poprawę, więc to jest na pewno ogromna ulga i nawet zaskoczenie, tak, że po prostu jest to aż tak proste. Jesteśmy chyba już na dobrej drodze.
Chciałabym jeszcze zapytać na zakończenie tej naszej części rozmowy o to, jakby pani mogła spróbować podsumować czy podać parę przykładów trudności w byciu żoną mężczyzny z zespołem Aspergera, ale też czy widzi pani jakieś właśnie plusy, mocne strony, takie sytuacje, które być może nigdy by się nie zdarzyły, gdyby mąż nie był w spektrum?
No niewątpliwie plusami, może od plusów zacznę, to, że mąż jest niesamowicie spostrzegawczy, bardzo zwraca uwagę na rzeczy, na które ja bym w życiu nie zwróciła uwagi. Orientuję się świetnie w terenie, więc ja już się w ogóle na tyle rozleniwiłam, że naprawdę się gubię bez tego męża i się czuję jak taka zagubiona istota. Na pewno też nas takich bardziej poważnych spraw, no to tam, gdzie ja reaguję emocjonalnie, paniką, nie wiem, dziecko upadnie, to ojejku, jejku, od razu jest we mnie serce już mi łomocze. A mąż bardzo spokojnie, wręcz bez emocji, tak bardzo technicznie do wszystkiego podchodzi. Co się wiąże też tutaj w drugą stronę. Kiedyś doznałam wypadku. Okazało się potem, że miałam wstrząśnienie mózgu. I mąż nie zawiózł mnie do szpitala w nocy, a chociaż go obudziłam. Sama słyszałam, że bełkotałam. Po prostu byłam nieprzytomna i potem się przebudziłam. Ledwo się wysławiałam. Na co ku mojemu przerażeniu mąż się odwrócił, poszedł spać. Rano nie czułam się wcale lepiej. Oczywiście to też nie przeszkodziło mojemu mężowi wykonać tego, co zwykle wykonuje, czyli po prostu poodkurzać. Myślałam, że zwariuję, że głowa mi pęknie. Prosiłam go o pomoc i tej pomocy nie otrzymałam. Dopiero zadzwoniłam do mojej mamy, pojechaliśmy do lekarza, na co natychmiast zostało wezwane pogotowie. Okazało się, że właśnie mam wstrząśnienie mózgu. I lekarz próbował rozmawiać z mężem, dlaczego on nie udzielił pomocy, że to jest stan zagrożenia życia, że on powinien natychmiast wezwać już w nocy pogotowie. Na co nie wiem, co mąż wtedy odpowiedział, bo pielęgniarka tylko przyszła do mnie i powiedziała, że lekarz prawie uderzył pani męża. Ja już wtedy nie wiedziałam, czy mam się śmiać, czy płakać, ale wyobraziłam sobie mojego męża, który ze stoickim spokojem odpowiedział to, co w sumie mi, bo ja mu też zadałam pytanie, dlaczego mnie nie zawiozłeś w nocy do lekarza, przecież cię prosiłam. A on powiedział, że jak był na szkoleniu z pierwszej pomocy, to tam uczono go, że jak osoba jest przytomna, to nie trzeba przeprowadzać resuscytacji, więc mnie zostawił, bo byłam przytomna. I jakby bardzo technicznie do tego podszedł, no tylko że to było, no mówię, zagrożenie życia, tak? Więc taka skrajna sytuacja. Wiele, myślę, że mogłabym książkę swobodnie o tym napisać, o sytuacjach, które się nam przydarzają. Na przykład dopóki dzieci były takie malutkie, mamy jasną instrukcję, jak dziecko w nocy płacze, to włóż smoczek do buzi, jak ma mokro, zmień pieluchę, jak jest głodne, daj butelkę, tak, na karm. Jak ten etap się skończył i dzieci stały się mimo wszystko bardziej kreatywne, samodzielne, no to już mężowi zaczęło się to wymykać spod kontroli, po prostu gubił się, nie wiedział co robić, więc się wycofywał. Albo też jest wiele takich sytuacji, gdzie mąż po prostu odbiera słowa dziecka bardzo dosłownie i powstają z tego dosłownie konflikty. Ja czasem mam wrażenie, że mam trójkę dzieci w domu. Dosłownie, zanim ogarniemy tą całą sytuację, ja zrozumiem, o co się oni trzej kłócą, to po prostu muszę spacyfikować męża, wytłumaczyć mężowi, żeby się uspokoił, żeby najlepiej gdzieś tam pooddychał, wytłumaczył mi, jak to wygląda. No dosłownie to jest rozmowa jak z trójką dzieci, tak? Z trójkiem dzieci.
Bardzo dużo żeśmy powiedzieli do tej pory na temat diagnozy takiej sytuacji rodzinnej, małżeńskiej. Bardzo dziękuję za tą część i za bardzo osobiste relacje. Myślę, że to jest dla naszych słuchaczy najważniejsze, żeby mogli posłuchać, jak to jest przykładowo, prawda? Bo w każdej rodzinie będzie to inaczej wyglądało.
Z punktu widzenia specjalisty komentuje Joanna Grochowska, psycholog, wiceprezes Fundacji Synapsis.
Przede wszystkim chciałam jeszcze raz podziękować pani Marii za to, że mogliśmy wszyscy, zarówno państwo, jak i ja, być uczestnikami tej rozmowy, która była tak bardzo osobista, intymna, i za to, że zechciała się z nami podzielić swoimi doświadczeniami, przemyśleniami, częścią swojego życia. Zresztą nie tylko swojego, ale również swojej rodziny. To, do czego chciałabym się odnieść w tym swoim komentarzu, to przede wszystkim do tego wątku diagnozowania dorosłych osób w spektrum autyzmu. Na pewno jest tak, że bardzo trudno często jest uświadomić sobie potrzebę diagnozy. Szczególnie tutaj mówię o osobach, które nigdy nie miały podejrzeń co do siebie, że mogą być w spektrum autyzmu. Nigdy też nikt na to nie zwraca uwagę. Bądź też są to osoby, które nawet szukały odpowiedzi na pytanie, skąd u mnie różnego rodzaju trudności, dlaczego jestem taki, jaki jestem, ale na te pytania nie były w stanie znaleźć odpowiedzi. Czasami takim bodźcem do zdiagnozowania się jest obejrzenie filmu, przeczytanie jakiejś książki, to, że poznamy kogoś, kto właśnie jest w spektrum i mówi o tym. Dlatego tak ważni są samorzecznicy i osoby, które opowiadają o tym, jak to jest być osobą spektrum autyzmu, ponieważ na podstawie ich relacji, na podstawie tego, co nam opowiadają o sobie, czasami ktoś może wpaść na pomysł, a być może to właśnie jest spektrum autyzmu. Problem z diagnozowaniem dorosłych osób polega na tym, że bardzo często trudno jest w ogóle znaleźć miejsce, trudno jest znaleźć poradnię, lekarza, który jest w stanie prawidłowo zdiagnozować dorosłą osobę. Wynika to z kilku rzeczy. Przede wszystkim dramatycznie brakuje lekarzy psychiatrów, tak w ogóle w Polsce, a jeszcze lekarzy, którzy by się chociaż trochę specjalizowali w spektrum autyzmu, którzy by potrafili odróżnić trudności wynikające ze spektrum autyzmu od trudności wynikających z różnego rodzaju innych uwarunkowań i problemów, jest tak naprawdę bardzo niewielu. Są też bardzo duże kolejki w oczekiwaniu na diagnozę. Najczęściej te diagnozy są odpłatne. I można powiedzieć, że ta droga do poszukiwania odpowiedzi na to pytanie o siebie jest taka bardzo wyboista i bardzo trudna. W przypadku pani Marii mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której to ona, to sytuacja rodzinna, to lekarz, który widział dziecko i który rozmawiał potem z mężem, byli takimi sprawcami tego, że rodzina zdecydowała się na to, żeby poszukać odpowiedzi na pytanie i postawić tą diagnozę, tak? Uzyskać tą diagnozę. Natomiast to, co trzeba sobie powiedzieć też jasno, to jest to, że ta diagnoza, bo wiele osób, z którymi rozmawiałam, mówi, no właściwie po co ta diagnoza? Co ta diagnoza może zmienić w życiu? Prawda jest taka, że dla bardzo wielu osób ta diagnoza oznacza w pewnym sensie nowy etap w życiu. Może nie początek nowego życia, może to za dużo powiedziane, chociaż dla niektórych pewnie tak, ale właśnie pewien nowy etap w życiu. Wtedy, kiedy wszystko zaczyna się o siebie zazębiać, układać, kiedy znajduje się odpowiedzi na pytania, na które do tej pory się tych odpowiedzi nie znajdowało. Kiedy można, chociażby czytając literaturę, poszukując w internecie grup osób będących w spektrum autyzmu, grup dla dorosłych osób w spektrum autyzmu, można znaleźć podpowiedzi co do tego, co można robić, jak rozumieć pewne rzeczy, jak sobie radzić z różnego rodzaju sytuacjami. I tu myślę sobie, że jest właściwie bezcenne to, co padło w tej rozmowie, o czym powiedziała pani Maria, że gdyby ta diagnoza została postawiona wcześniej, to mężowi udałoby się uniknąć pewnie bardzo wielu sytuacji trudnych dla niego, też trudnych dla innych osób, trudnych dla rodziny, ale przede wszystkim dla niego. Czasami sytuacji niezręcznych, które niepotrzebnie wywoływały bardzo silne emocje. Być może mógłby wcześniej znaleźć odpowiedzi na to, co można zrobić i jak można sobie spróbować poradzić z tymi sytuacjami. Tutaj też chciałabym dodać do tego, że diagnoza to tak naprawdę jest dopiero początek, a kolejnym etapem jest poszukiwanie właśnie wsparcia, poszukiwanie terapii, jeżeli uznamy, że ta terapia jest potrzebna i wskazana. Ponieważ o ile jeszcze diagnozy, tak jak powiedziałam, jest bardzo trudno uzyskać, są bardzo długie kolejki, jeszcze trudniej jest znaleźć dobrego terapeutę. Można powiedzieć, że ta sytuacja dotycząca dzieci z autyzmem, dzieci z zespołem Aspergera, w ogóle dzieci w spektrum, nie jest łatwa, ale jest ona zdecydowanie lepsza niż sytuacja, w której znajdują się dorosłe osoby, które nie są w stanie często znaleźć w ramach jakichkolwiek projektów, w ramach NFZ-u, jakiejkolwiek pomocy takiej, która byłaby refundowana czy finansowana przez państwo. I jeżeli chce się znaleźć terapeutę, to znowu najczęściej to są działania odpłatne.
Wysłuchaliśmy pierwszej części rozmowy z panią Marią, mamą Aleksandra i Antoniego z zespołem Aspergera oraz żoną pana Artura, również osoby z zespołem Aspergera. Czteroosobowa rodzina pani Marii aż 3 razy usłyszała słowa „to spektrum autyzmu”. Diagnoza jest ważna i może być momentem przełomowym w życiu rodziny, ułatwiając zrozumienie przyczyn problemów. Jednak sama w sobie ich nie rozwiązuje. Jest początkiem poszukiwania terapii, wsparcia, otwiera pole do działania. Diagnoza to skomplikowany, wieloetapowy proces z udziałem zespołu specjalistów. Fundacja Synapsis od wielu lat diagnozuje dzieci i dorosłe osoby. Naszym ogromnym sukcesem w tej dziedzinie jest obniżenie wieku diagnozowania dzieci do około 2 lat. Jeśli chcecie nas wspomóc w tym działaniu, zachęcamy do przekazywania 1% podatku Fundacji Synapsis. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone m.in. na diagnozę drugiego i kolejnego dziecka w rodzinach znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji finansowej oraz na diagnozy dzieci z innymi dodatkowymi niepełnosprawnościami. Zapraszamy także na 2 część rozmowy z panią Marią, podczas której podzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat trudności pojawiających się na linii rodzic-dzieci w sytuacji, gdy obie strony, i tata, i synowie, są w spektrum autyzmu.
Realizacja Aleksandra Zając. Biblioteka Dźwięków. Zapsplat.com